dotyk, smak, węch, wzrok, a może słuch. Który ze zmysłów jest dla ciebie najważniejszy? Bez którego z nich najciężej byłoby ci funkcjonować? O ile nie pracujesz w jakimś specyficznym zawodzie, który w znacznym stopniu opiera się na jednym z wybranym ze zmysłów, to odpowiedź prawdopodobnie brzmi wzrok. Tak jest. Dla większości z nas jest to zmysł, bez którego po pierwsze ciężko byłoby nam samodzielnie funkcjonować, a jeśli nie wierzycie, spróbujcie choćby przez jakiś czas z zamkniętymi oczami poruszać się po swoim własnym mieszkaniu, które doskonale znacie. A po drugie, bardzo ciężko byłoby się nam utrzymać w sensie finansowym. Ponieważ pracuję w branży komputerowej i spędzam przed monitorem codziennie po kilka godzin, jak nie więcej, to bardzo łatwo było mi wyobrazić sobie, jak trudno byłoby wykonywać moje zadania, moje obowiązki, gdybym nie widział, co się dzieje na ekranie. Jakiś czas temu słuchałem wywiadu z mężczyzną, który jest niewidomy, a mimo to pracuje jako programista. Choć jest on żywym dowodem na to, że jest to wykonalne, a sam wydźwięk tej rozmowy był bardzo pozytywny, to mimo wszystko ilość przeszkód, jaką ma do pokonania w swoim życiu zawodowym i sprawia, że prawdopodobnie większość ludzi ze mną na czele dałoby sobie spokój jego sytuacji. Gdybym teraz stracił wzrok, jestem pewien, że byłoby to dla mnie ogromnie ciężkie przeżycie, wielki problem życiowy i bardzo trudno byłoby nie pomyśleć mi, chociaż przez chwilę, chociaż przez moment, że Bóg zesłał za coś na mnie swoją karę. Przez wieki zresztą na tym polu niewiele się zmieniło. Podobne myślenie cechowało ludzi 2000 lat temu, o czym możemy przeczytać w 9 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Przeczytam teraz cały rozdział, celowo pomijając jednak pewne fragmenty. Gdy Jezus szedł, spostrzegł człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zapytali go: Rabbi, kto popełnił grzech, że człowiek ten urodził się niewidomy? On sam czy jego rodzice? Jezus im odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz stało się tak, aby w nim ukazały się dzieła Boże. Po tych słowach Jezus splunął na ziemię, z tego zrobił trochę błota i nałożył je na oczy niewidomego i polecił mu: idź i obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. On poszedł, obmył się i wrócił widząc. Tego, który do niedawna był niewidomy, zaprowadzono do faryzeuszów. Żydzi jednak nie wierzyli, że był niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie wezwano rodziców uzdrowionego. Zapytano ich: czy to jest wasz syn? Czy urodził się, jak mówicie, niewidomy? Jak więc może teraz widzieć? Jego rodzice odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn oraz że urodził się niewidomy. Nie wiemy jednak, w jaki sposób może teraz widzieć, ani też kto uzdrowił jego oczy. Zapytajcie jego samego, jest pełnoletni, niech mówi sam za siebie. Rodzice jego dali taką odpowiedź z obawy przed Żydami. Żydzi bowiem uzgodnili już wcześniej między sobą, że wykluczą ze wspólnoty synagogalnej każdego, kto wyzna, że Jezus jest Chrystusem. Z tego właśnie powodu rzekli rodzice uzdrowionego: jest pełnoletni, jego zapytajcie. Po raz drugi wezwano więc tego, który przedtem był niewidomy, i zażądano: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. On zaś oświadczył: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Wiem natomiast jedno, że byłem niewidomy, a teraz widzę. Zapytali go więc: co ci uczynił, jak ci przywrócił wzrok? On im odparł: przecież już wam powiedziałem, ale wy nie słuchaliście. Dlaczego chcecie o tym powtórnie słyszeć? Może i wy chcecie zostać jego uczniami? Wtedy zaczęli mu wymyślać: ty możesz być jego zwolennikiem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że sam Bóg przemówił do Mojżesza, o nim zaś nawet nie wiadomo, skąd pochodzi. Na co odpowiedział im mów człowiek: dziwne to, iż nie wiecie, skąd pochodzi, a przecież przywrócił mi wzrok. Wiemy zaś, że Bóg nie wysłuchuje ludzi grzesznych, natomiast wysłuchuje każdego, kto jest pobożny i pełni jego wolę. Dotychczas nie słyszano, aby ktoś przywrócił wzrok niewidomemu od urodzenia. Gdyby więc on nie pochodził od Boga, nie mógłby niczego dokonać. Wtedy dali mu taką odpowiedź: urodziłeś się pogrążony w grzechach i ty chcesz nas pouczać? Po czym wyrzucili go precz. Jezus dowiedział się, że go wyrzucono. Gdy więc go spotkał, zapytał: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiedział: a kto to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Wówczas Jezus oświadczył: To jest ten, którego zobaczyłeś i który z tobą rozmawia. Na co on rzekł: wierzę, Panie, po czym oddał mu głęboki pokłon. A Jezus powiedział: przyszedłem na ten świat, aby sądzić. Ci, którzy nie widzą, odzyskają wzrok, zaś ci, którzy widzą, staną się ślepcami. Kiedy usłyszeli to niektórzy faryzeusze, obecni przy nim zapytali: czy my też jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ponieważ jednak stwierdzacie: widzimy, pozostajecie w grzechu. Na początku spójrzmy na uczniów. Niewidomy stanowił dla nich zagadkę teologiczną. Być może chcieli w szczerości i prostocie poznać odpowiedź na swoje pytanie, a być może chcieli popisać się przed Jezusem swoją wiedzą i zrozumieniem tego, jak Bóg działa. Niezależnie od motywacji, w tym krótkim pytaniu zawarta jest kwintesencja różnicy między perspektywą człowieka a perspektywą Boga. W ludzkim myśleniu od zawsze, aż po dziś, zakorzenione jest przeświadczenie, że doskonale wiemy, kiedy komuś Bóg błogosławi, a kiedy zsyła na niego karę. Wyraża się to choćby w pytaniach, które często zadają sceptycy. Jeśli Bóg istnieje, to czemu złodziejom i ludziom niemoralnym tak dobrze się żyje? A czemu dobrzy ludzie cierpią biedę i umierają? Jestem przekonany, że nie jeden z nas, jak tu siedzimy, mógłby utożsamić się z postawą uczniów. Bo kto nie słyszał chociaż raz w życiu takiego cichego, wewnętrznego głosu mówiącego, że jeśli coś idzie nie po naszej myśli, to Bóg musi nas za coś karać. Sądzę, że mogłaby o sobie powiedzieć to Alina. Alina była dziewczyną z Pabianic, urodzoną w roku 1923, a więc w okresie przed II wojną światową. Kiedy miała 14 lat, została poproszona, żeby zaopiekowała się w szkole Elą, swoją daleką krewną, która właśnie sprowadziła się do Pabianic i nikogo w tym mieście nie znała. Alina była bardzo dobrą uczennicą, a jednocześnie bardzo poważnie potraktowała tę prośbę. Przy tym bardzo chciała uczyć się w gimnazjum języka francuskiego, który w porównaniu do wszechobecnego języka niemieckiego wydawał jej się piękny i romantyczny. W tamtych trudnych czasach jednak edukacja funkcjonowała trochę inaczej niż teraz i o tym, w jakiej klasie, z jakim językiem będzie uczyła się Alina, decydowało losowanie. Do 11-letniej Aliny los się jednak uśmiechnął. Wylosowała właśnie przydział do klasy z wymarzonym językiem francuskim. O jej szczęście nie trwało jednak długo. Chwilę później Ela wyciągnęła los z językiem niemieckim. Alina z ciężkim sercem zamieniła się z inną koleżanką, tak żeby trafić do tej samej klasy co Ela i zaopiekować się nią tak jak obiecała. Kiedy Alina miała 20 lat, trafiła do obozu w Auschwitz. W nieludzkich warunkach szybko zachorowała na tyfus. Choroba bardzo ją osłabiła i tylko cudem uniknęła śmierci w obozowym szpitalu. Kiedy poczuła się na tyle lepiej, żeby wrócić do pracy, był styczeń. Zima była tego roku bardzo ciężka i Alina czuła, że gdyby wróciła do wyczerpującej fizycznej pracy poza obozem, tak jak miała to zrobić, to niedozleczona choroba zabiłaby ją w ciągu jednego, maksymalnie dwóch dni. Jednak dzięki swojej znajomości języka niemieckiego udało jej się przeżyć. Cudem. Tuż przed wymarszem z obozu dostała propozycję pracy jako maszynistka przy przepisywaniu niemieckich dokumentów. Wiązało się to z przebywaniem w budynku i nie było tak wyczerpujące fizycznie. To pozwoliło jej przetrwać i odzyskać trochę siły po chorobie. Jako nastolatka Lina czuła się smutna i rozżalona, ponieważ aby być w zgodzie ze swoim własnym sumieniem, musiała zrezygnować z nauki wymarzonego języka. I nie miała wtedy pojęcia, że w przyszłości całkiem dosłownie uratuje jej to życie. Bardzo istotne według mnie jest to, że Jezus w żaden sposób nie gani uczniów za to pytanie, ale jednocześnie stanowczo wyprowadza ich z błędu. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ograniczona jest ludzka perspektywa, jakie są nasze ułomności. W pytaniu uczniów słychać echo potrzeby, którą ma każdy człowiek od początku dziejów aż po dzień dzisiejszy. Potrzeby zrozumienia i nadania sensu temu, co się dzieje i co widzimy wokół nas. Jednocześnie próbując wyjaśnić każde wydarzenie w oparciu o to, co już wiemy, to, co już się wydarzyło, tak jak to zrobili uczniowie, odbieramy Bogu Jego suwerenność. Żądamy, żeby wszystko, czego doświadczamy, było dla nas zawsze i natychmiast zrozumiałe. Myślę, że najlepszą lekcją, jaką możemy wyciągnąć z tego krótkiego dialogu, Jest uświadomienie sobie, że Bóg wcale nie musi działać w taki sposób, jak tego oczekujemy. Ten błąd popełnili nawet uczniowie, ci, którzy przecież już jakiś czas podążali za Jezusem i znali Go lepiej niż ktokolwiek inny żyjący w tamtym czasie. To poza tym zgodzicie się ze mną na pewno, że my ludzie lubimy mieć rację. Akcentujemy i podkreślamy swoją kompetencję i lubimy, kiedy ktoś inny ją potwierdza. Uczniowie dokonali błędnej oceny sytuacji, ale mimo wszystko wydaje się, że z pokorą zaakceptowali ten fakt i przyjęli wyjaśnienia swojego mistrza. A jak zachowuje się człowiek, który nie chce zaakceptować swojej omylności? Widzimy to już chwilę później. Na początku wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Faryzeusze chcą usłyszeć z pierwszej ręki o cudownym uzdrowieniu. Ale kiedy dowiadują się, że cudu dokonał Jezus, wszelka obiektywność znika. Z poszukiwania prawdy ich misja przekształca się w próbę potwierdzenia własnego przekonania, że Jezus jest grzesznikiem. Zaczynają, mówiąc kolokwialnie, szukać dziury w całym. Nie są w stanie przyjąć do wiadomości niczego, co przeczy ich poglądowi. Żaden dowód ani świadectwo nie są dla nich wystarczająco dobre. Gdy jasnym staje się, że nie uda im się obalić faktu, że miał miejsce bezsprzeczny cud, reagują agresją. Najpierw słowną, a później najprawdopodobniej fizyczną. Czytając tę historię, myślę sobie, że musimy bardzo uważać. Łatwo jest nam powiedzieć sobie, ach ci faryzeusze, to oczywiste, że po nich nie ma się co spodziewać niczego dobrego. Jednak zastanów się, czy nie spotkałeś w swoim życiu nikogo, kto na krytykę lub odmienne zdanie reagował wyzwiskami? Kogoś, kto był głuchy na wszelkie argumenty i po prostu wiedział swoje. Postawa, jaką wykazali się faryzeusze, nie jest niczym wyjątkowym. Można było ją spotkać wtedy i można ją spotkać również współcześnie. Faryzeusze byli ludźmi z krwi i kości, takimi jak ja i ty. Kiedy czytam w Piśmie Świętym opisy takich osób, co do których intuicyjnie czuję się niechęć, to zawsze staram się robić jedną rzecz, do której chciałbym zachęcić dziś i ciebie. Nie prześlizguj się nad tym tekstem, ale bardzo świadomie i powoli przemyśl, czy na pewno nie ma w tobie nic z postawy tamtego człowieka. Ale dobrze, może nie do końca utożsamiasz się z przedstawionym w fragmencie postawą uczniów, a już z całą pewnością jest ci bardzo daleko do faryzeuszów. No, słuchaj dalej, bo moim zdaniem z każdą następną przedstawianą postacią robi się coraz ciekawiej. Przyznam szczerze, że ze wszystkich sportretowanych tu osób mnie osobiście zawsze najbardziej zdumiewała postawa rodziców uzdrowionego. Faryzeusze mogli udawać przed sobą, że nikt nie przedstawił im żadnych przekonujących dowodów na to, że miał miejsce cud. Jednak rodzice ponad wszelką wątpliwość zdawali sobie sprawę z tego, co się stało. Znali swojego syna lepiej niż ktokolwiek inny na świecie. Nie wierzę, że ich serca nie pękały z żalu i z bólu, kiedy po raz pierwszy dowiedzieli się jego niepełnosprawności. Z pewnością też nieraz zanosili do Boga prośbę o jego uzdrowienie. Mimo to ich reakcja na wieść o tym, że odzyskał wzrok, jest zaskakująca. Wyobrażam sobie, jak ja bym się zachował, gdyby moje dziecko, o którym sądziłem, że nigdy nie wyzdrowieje, że do końca życia będzie skazane na pomoc innych ludzi, nagle przybiegło do mnie kompletnie uleczone. Myślę, że ciężko byłoby mi powstrzymać się przed krzyczeniem z radości i przed opowiadaniem każdemu, kto tylko chciałby słuchać o tym, co się stało. Musimy pamiętać, że ludzie z niewielkimi wyjątkami zwykle zachowują się w sposób racjonalny, przynajmniej w ich własnych oczach. To oznacza, że każdy zazwyczaj postępuje zgodnie z tym, co uważa za swój najlepszy interes. Biblia nie daje nam żadnych podstaw do uważania, że rodzice byli chorzy umysłowo, zatem musimy założyć, że coś skłoniło ich do takiej, a nie innej reakcji. I choć mamy za mało danych, żeby odpowiedzieć definitywnie na pytanie, dlaczego aż tak bali się faryzeuszy, to możemy być pewni, że w tamtej sytuacji i okolicznościach uznali, że najlepiej zrobią, jeśli nie będą się mieszać w tę sprawę. Mieli naoczny i niepodważalny dowód Bożego działania, dosłownie na wyciągnięcie ręki, a mimo to bardziej bali się ludzi niż Boga. Wydaje się nam to absurdalne? No, z naszej perspektywy jesteśmy pewni, że wiemy, jak powinni byli postąpić. Ale ja osobiście jestem daleki od pewności, że na ich miejscu podjąłbym inną decyzję. Pamiętajmy też o innych przykładach z Biblii. Piotr zaparł się Jezusa, żeby, jak mu się wydawało, ratować własną skórę. w tamtej chwili zwątpił w to, że Bóg jest w stanie wydobyć go z każdej opresji i instynktownie uznał, że musi wziąć sprawy w swoje ręce i sam zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo. A wszystko to w dodatku parę godzin po tym, jak Jezus powiedział mu, że to się stanie. W innym fragmencie Ewangelii opisany jest pewien bogaty młodzieniec, który odszedł zasmucony, kiedy Jezus kazał mu wybierać między podążaniem za Bogiem a bogactwami, których miał dużo. Nowy Testament nie mówi już nic więcej ani o rodzicach niewidomego, ani to o tym młodzieńcu, więc bardzo możliwe, że nigdy nie zaakceptowali dobrej nowiny o Jezusie. Przywiązanie do rzeczy z tego świata czasem okazuje się zbyt silne i uniemożliwia nam pozytywną odpowiedź na Boże wezwanie. Chcemy utrzymać swoją pozycję społeczną, akceptację innych ludzi, spokój, komfort lub bezpieczeństwo. Jednak musimy pamiętać, że mogą przyjść takie momenty w życiu i najprawdopodobniej przyjdą, w których będziemy musieli pójść pod prąd i zaryzykować utratę tego wszystkiego, jeśli chcemy podążać za Chrystusem. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego niewidomego. Zauważ, że po wyrzuceniu go przez faryzeuszy to nie on szukał Jezusa, ale to Jezus odnalazł jego. Dostrzegam w tej sytuacji analogię tego, w jaki sposób Jezus wykonał plan zbawienia świata. Plan zbawienia mnie i zbawienia ciebie. Niewidomy nie musiał naprawdę szukać. Jezus sam do niego przyszedł. Dosłownie i w praktyce zobrazował tym swoje własne słowa, które zostały zapisane w Ewangelii według Łukasza. Syn człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło. Jednocześnie Jezus się nie narzuca. Ani niewidomemu wtedy, ani nam teraz. Zadaję jedynie pytanie, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć samodzielnie. Być może część z was słyszała o panu Lee Stroblu lub przeczytała nawet jego książkę The Case for Christ, która w Polsce została wydana pod tytułem Sprawa Chrystusa. Jeśli nie, to w paru zdaniach przybliżę wam teraz tę postać i jego historię. Strobel, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Missouri oraz absolwent prawa na prestiżowym Uniwersytecie Yale, pracował dla gazety Chicago Tribune jako dziennikarz śledczy. Lee sam siebie określał jako ateistę, a zaczął badać biblijne prawdy i tezy odnośnie chrześcijaństwa zdenerwowany nawróceniem swojej żony. Chciał jej udowodnić, że chrześcijaństwo to stek bzdur i podszedł do tego zadania, wykorzystując całe swoje doświadczenie i całą swoją wiedzę zawodową. Jego podejście, próba obalenia zamiast potwierdzenia, zdecydowanie dodaje jego działaniom autentyczności. Ciężko posądzać go o religijne zaślepienie albo stronniczość, w każdym razie nie na korzyść wiary w Boga. W toku swojego śledztwa Lee przeprowadził wywiady z 13 różnymi chrześcijańskimi naukowcami, starając się zbadać wiarygodność różnych aspektów i tez dotyczących zmartwychwstania Jezusa. A w wyniku tych przeprowadzonych rozmów Lee Strobel doszedł wreszcie do wniosku, że więcej wiary wymagałoby od niego pozostania ateistą, niż stanie się chrześcijaninem. Lee w obliczu dowodów przyznaje, że się mylił i zamiast z uporem obstawać przy swoim zdaniu, uznaje Jezusa za Zbawiciela. Dopiero w momencie, kiedy przyznał, że był ślepy, Jezus przywrócił mu wzrok. Wymagało to od niego pokory, której zabrakło faryzeuszom i z pewnością nie było dla niego łatwe. Niewidomy z kolei mógł zachować się tak, jak się zachował, tak sobie myślę, po części dlatego, że nie miał nic do stracenia. Nie miał statusu społecznego ani bogactw, które rozsądek nakazałby mu strzec. Większość jednak z nas nie ma luksusu nieposiadania niczego. Co ty masz do stracenia i czy byłabyś gotowa stracić to dla Jezusa? Rodzice niewidomego wreszcie byli przekonani, że dokonują racjonalnego wyboru. Problem z racjonalnymi wyborami jest taki, że tylko z pozoru są one racjonalne. W rzeczywistości zaś często nie biorą pod uwagę wszystkich okoliczności i kosztów. Czy na pewno wyżej cenimy opinię kolegów z pracy niż opinię Stwórcy? Co lepiej stracić? Twarz w oczach ludzi czy dobrą relację z Bogiem? Musimy zdać sobie sprawę z jednego. Wciąż czyhają na nas te same pułapki, jak te przedstawione w dzisiejszym fragmencie. Jeśli chcesz iść za Jezusem, to musisz zrobić wszystko, żeby w niej nie wpaść. Nie bądź więc jak uczniowie, którzy robili wiele założeń o Bogu, ale patrzyli z czysto ludzkiej perspektywy. Nie bądź też jak faryzeusze, których pycha uniemożliwiła zaakceptowanie tego, że mogą w jakiejś sprawie się mylić. Nie bądź wreszcie jak rodzice niewidomego, którzy nawet podstawieni w obliczu bezdyskusyjnego cudu, będący świadkiem cudownego Bożego działania, bardziej bali się ludzi niż wszechmogącego Stwórcy. Nie pozwól, aby twoje fałszywe założenia o Bogu lub strach przed opinią innych ludzi stanęły pomiędzy tobą a Bogiem, zwłaszcza gdy jesteś naocznym świadkiem Jego cudownego działania. Amen.